Dodajmy, że w ogóle bardzo trudno jest zdefiniować pojednanie na tym poziomie politycznym.
Do tego dochodzą definicje też w innych językach, bo my posługujemy się za granicą przy okazji tej wystawy takim terminem jak rekoncyliacja.
Tak. Tak, ale oczywiście tutaj myślę, że łatwo jest mówić o pojednaniu takim personalnym, osobistym. Już w ogóle pomijam to, ja nie jestem teologiem, prawda, że teologowi jest pewnie łatwiej powiedzieć w ogóle o pojednaniu człowieka z Bogiem, prawda, bo to jest gdzieś ten kontekst taki pierwotny. Ale na poziomie politycznym to my nie mamy nawet takiej spójnej politologicznej definicji, co to znaczy. Bolesław Kominek, tak go odczytujemy, bo on tego nie zwerbalizował dokumentem teoretycznym, tylko zrobił to w praktyce. My odczytujemy, że on tam wpisał pewne takie fundamenty, które są istotne dla pojednania. I one tutaj już trochę padły. Po pierwsze, prawda. Nie okłamujmy się, nie oszukujmy, nie udawajmy, że czegoś nie ma, prawda? Nie fałszujmy tej przeszłości dla jakiegoś dobra. Nie. Prawda jest bardzo ważna. W orędziu padają liczby. Ilu zamordowano ludzi? Padają przykłady diecezji, gdzie Niemcy wymordowali połowę kapłanów wszystkich. Padają takie mocne, fundamentalne słowa.
A skąd biskup Kominek miał dostęp do tych informacji?
A to bardzo ciekawe akurat tutaj, ponieważ po pierwsze powiedzmy, że pod listem podpisało się 36 biskupów. Oni, no, wszyscy byli w Rzymie na Soborze Watykańskim II. Oni byli pokoleniem, które urodziło się przed pierwszą wojną światową, doświadczyło pierwszej wojny światowej jako dzieci, a drugiej wojny światowej doświadczyli jako kapłani. I oni zobaczyli po wojnie swoich kolegów z roczników, kto się stawił z powrotem do służby, do pracy duszpasterskiej. Więc oni mieli świadomość, ilu ich kolegów zniknęło. Ale poza tym też w 1946 roku przeprowadzono takie od razu bardzo silne badanie, które miało policzyć, ilu duchownych zostało zamordowanych po wojnie. To już prymas August Chlont zlecił w ogóle przygotowanie takiego raportu, on powstał. Tutaj w tej konkretnej sytuacji Bolesław Kominek dostał te liczby i taką propozycję, żeby wprowadzić je do orędzia od biskupa Kazimierza Kowalskiego. I to był biskup chełmiński, akurat to były diecezje chełmińska, włocławska, które najbardziej ucierpiały w wyniku II wojny światowej, bo były tymi diecezjami pogranicznymi, gdzie ten konflikt polsko-niemiecki tlił się, on był bardzo, bardzo silny, więc takie liczby się tam pojawiają. Ale drugim elementem obok prawdy jest dialog. Kominek mówi nawet coś takiego, nie polemika, a dialog. A dialog polega na tym, że ja chcę usłyszeć ciebie, ja chcę ciebie zrozumieć, ja trochę oczekuję, żebyś ty chciał usłyszeć mnie. Ale to jest dialog, on to mówi wprost, używa tego słowa, to jest, wydaje mi się, bardzo ważne. I trzeci element, który tam się pojawia, to jest to przebaczenie. Znaczy po prostu musisz mieć siłę przebaczać, prawda? Ale jednocześnie musisz też dostrzec swoją winę. I to jest absolutnie stanięcie na takich fundamentach teologicznych. To nie jest możliwe dla polityka, żeby on powiedział, proszę o przebaczenie.
Jaki mam w tym interes.
Tak, bo on wtedy, prawda, pozbywa się amunicji, którą ma w swojej broni. Czyli mówi, ja też jestem winny. A Kominek myśli w innej całkowicie logice. W tym sensie to może być niezwykle, niezwykle inspirujące. My też zresztą pokazujemy na naszej wystawie ten kontekst europejski, który też jest szokiem. I ja wiem, że to jest może uładzone i trochę jest takie uogólniające, ale my stawiamy tam taką tezę, że zjednoczona Europa była możliwa tylko dzięki pojednaniu europejskiemu. Bo naraz w 50 roku, więc nawet koniec lat 40. to jest parę lat po wojnie, te rany są bardzo mocne, one krwawią przecież. Przy jednym stole siadają ludzie, którzy jeszcze parę lat temu reprezentowali narody będące w totalnym konflikcie. Niemcy, Włosi przy tym stole są na równych prawach z Belgami, Holendrami, Francuzami, prawda? Tam nie ma powiedzenia, no, prawda, wy wywołaliście drugą wojnę, no, zapraszamy was, ale to my uzgodnimy, jak będzie wyglądała Europa. Nie. Na równych prawach, czyli to jest zbudowane na fundamencie pojednania. Ale ma w sobie grzech pierworodny, my byśmy powiedzieli, bo obejmuje tylko połowę Europy. I to dzięki takiemu Kominkowi, dzięki takiemu dokumentowi jest szansa, żeby ten projekt się rozszerzył poza żelazną kurtynę, bo Kominek w latach 60. myśli w tych kategoriach, on dokładnie tak myśli. W 65. roku, gdy biskupi podpisują orędzie, tego dnia spotykają się przewodniczący episkopatów europejskich i postanawiają, że warto sformułować ciało, które będzie takim jakimś ciałem koordynującym episkopaty i ma powstać Rada Konferencji Episkopatów Europy. Kominek uczestniczy w przygotowaniu tej rady. I on nazywa tą radę, mówi, to jest nasza kościelna Unia Europejska. Mówi to w latach 60.
Dosłownie chyba czyta mi pan w myślach, dlatego że chciałam zadać pytanie, czy to, co wydarzyło się w Polsce, ten dokument, ten list, czy możemy powiedzieć, może są badania historyczne, które to potwierdzają, że był to pewien zalążek dla ojców Europy w kierunku budowania Unii Europejskiej. Czy to dosyć daleko posunięta teza? Czy Konrad Adenauer na przykład jeszcze przed śmiercią zaznajomił się z tym listem?
Na pewno tak, bo oczywiście list spotkał się z wielkim rezonansem w Niemczech, natomiast trzeba powiedzieć, no ten proces odbywał się równolegle, znaczy Unia Europejska powstała 15 lat przed listem, w takim można powiedzieć zalążku, prawda, gdy myślimy o, nie wiem, pierwszych dokumentach, później mamy przecież, prawda, traktaty rzymskie, to jest jednak troszkę wcześniej, ten proces trwa, ale tak jak mówię, ten dokument pokazuje, że to może być projekt ogólnoeuropejski, nie tylko Europy Zachodniej. Czy pokazuje, że po drugiej stronie żelaznej kurtyny są ludzie, którzy są gotowi burzyć te mury. I to jest jakby wielka, wielka wartość. My oczywiście też widzimy, to dla nas jest takie jakieś budujące i pokazujące, że gdzieś jest jakaś prawda w tej naszej opowieści, interpretacji. To znaczy, no pamiętajmy, Unia Europejska tworzona jest przede wszystkim przez polityków o pewnym konkretnym świecie wartości. Ten świat wartości, nazwijmy go, to jest świat chrześcijański, prawda? I nie jest to przypadkowe, że właśnie tacy ludzie myślą po II wojnie światowej, po tych okropieństwach w takich kategoriach, bo to jest bardzo trudne po prostu.